Witam serdecznie wszystkich i tutaj na sali i online, słuchających, oglądających. Ja nie pokażę demo. Raz, że potomku ciężko jest przebić to poziomem, a dwa, że nie dałbym rady pokazać nawet 1% z tego, czym się zajmuję na co dzień. Odrobina o tym, kim jestem i czym się zajmuję, bo to bardzo dużo wyjaśni i rzuci niesamowite światło na to, co będzie na kolejnych slajdach. Nazywam się Michał Smeryczyński, to już było. Jestem Microsoft Azure MVP od niedawna. Zajmuję się wdrożeniami do chmury Microsoft Azure, rozwiązaniami swoich klientów. Nie swoimi, raczej nie tworzę oprogramowania, nie tworzę żadnych własnych rozwiązań. Jestem przekonany niemalże w 100%, że wszyscy wy na sali wiecie o technologiach Microsoftu, jak Windows Server i spółka, o 100% więcej ode mnie. Z jakiego względu? Ja nie wiem o nich nic. Wiem, że Windows Server ma pulpit i do dzisiaj jest to dla mnie zaskoczeniem, po co na serwerze pulpit. Dlaczego? Dlatego, że zajmuję się wdrożeniami technologii open source'owych. Na Azure 95% to są serwery Linuxowe i serwisy uruchomione na serwerach Linuxowych. Te 5 pozostałych procent to są te rzeczy, które są wokół maszyn wirtualnych na Azure, czyli te serwisy dodatkowe. Prowadzę własną działalność, olbrzymią korporację jednoosobową. I to mi wystarcza w większości przypadków. Mam swój zespół administratorów, którym czasem deleguję. Pewne rzeczy to są zewnętrzne osoby i tak sobie pracujemy dla naszych klientów z Azurem. Opowiem wam dzisiaj o 4 wdrożeniach, jednych z 4. Wszystkie są polskie. Wybrałem specjalnie tylko polskie wdrożenia, żeby to było dla nas troszeczkę bliższe. Pierwszy przykład szczególnie dla tych, którzy są z Warszawy. Ja się szczerze przyznam, że w kinie Muranów nie byłem nigdy. Trafił do mnie pan Gutek przez agencję, która ich obsługuje, z takim problemem, że hostują swoją stronę bardzo obleganą i służącą m.in. do rezerwacji miejsc w kinie i zakupu biletów, czyli to jest core biznesu dla nich tak naprawdę. Strona albo się w ogóle nie ładowała, albo ładowała się powyżej 30 sekund, ale z reguły to był martwy serwis. Hostowali się u pewnego europejskiego dostawcy usług hostingowych, bardzo popularny. Jak to rozwiązać? 100% technologie open source'owe, 100% maszyny wirtualne. Po prostu. Maszyna wirtualna z aplikacją webową, maszyna wirtualna będąca frontem, czyli ludzie wchodzący na stronę oglądają tylko statyczny HTML i tam, gdzie jest konieczne wykonanie kodu PHP, było to przekazywane do serwera aplikacji. No i oczywiście oddzielnie serwer bazodanowych, tak żeby było wyłączenie tej bazy danych od ruchu zewnętrznego. Oznacza to, że z internetu nie da się w ogóle w żaden sposób podłączyć do serwera bazodanowego, żeby nim administrować i tak dalej. Trzeba to robić z wnętrza Azura. Maszyna wirtualna z systemem Ubuntu Linux Server. Na tym Nginx, web server i aplikacja PHP-owa. Bardzo prosta aplikacja PHP-owa, tutaj nie ma żadnej nie wiadomo jakiej filozofii. Maszyna wirtualna z bazą danych, to jest MySQL, z tym, że nie ten oraklowy, który jest w repozytoriach, my korzystamy wyłącznie z MariaDB. To jest fork MySQL-a, w 100% zgodny binarnie do wersji 5.5. Powyżej wersji 5.5 to już są dwie odrębne gałęzie, niemniej narzędzia wszystkie, które korzystają z MySQL-a, potrafią skorzystać w 100% z MariaDB. Są to technologie zgodne. Jak to wyglądało? Tak jak wspomniałem, strona się nie ładowała praktycznie w ogóle, praktycznie nie działała. Po przeniesieniu tego na maszyny wirtualne w Azure i odpowiedniej konfiguracji, odpowiedniej optymalizacji, 2 testy, żeby było uczciwie, że to nie było tylko jedno podejście, poniżej 2 sekund, około 2 sekund czas ładowania przy stronie, która waży około 4 MB, to jest strona główna. Myślę, że to jest całkiem niezły wynik. I tak, mamy 2 do 3 maszyn wirtualnych, w zależności od tego, jak się skalujemy. W przypadku kina Muranów jest to szczególnie widoczne. Kilka razy w roku odbywają się pewne imprezy na miejscu w kinie. gdzie spotyka się więcej ludzi, oglądają filmy i tak dalej, kupują więcej biletów, więc mamy do czynienia z pewną sinusoidą, tak? Oni więcej mocy obliczeniowej potrzebują od czasu do czasu, więc ten serwer frontendowy jest włączany tylko od czasu do czasu. Jeśli go nie ma, to ludzie korzystają bezpośrednio z serwera aplikacji i nie odcinamy ich od samej aplikacji PHP-owej. Niestety nie mogę powiedzieć, ilu to jest użytkowników unikalnych miesięcznie. Jest to kilkaset tysięcy. Mogę tylko powiedzieć, że dwa to nie kilka, więc na pewno powyżej 200, tak? I tak to zostawmy. Bardzo duży ruch wychodzący, bardzo dużo obrazków, bardzo dużo filmów na stronie. To jest ponad 600 gigabajtów miesięcznie w takim standardowym ruchu. W momencie, jak odbywa się jakiś festiwal czy coś innego, to potrafi się zwiększyć niemal dwukrotnie. Jakie to ma znaczenie? To ma takie znaczenie, że w Azurze płacimy za to, co zużyjemy. Im więcej ruchu mamy wychodzącego, tym więcej płacimy. Gdybyśmy na przykład hostowali się u typowego dostawcy, u którego mamy określone pasmo, a później musimy dopłacić, to niezależnie od tego, czy zużyjemy 100 GB czy 1000 GB, zapłacilibyśmy to samo. Tutaj w zależności od tego, jakie jest zużycie, tak nam to spada albo wzrasta. 99,9 SLA gwarantowanego finansowo. To miało bardzo duże znaczenie w przypadku, znaczy w momencie, kiedy rozważaliśmy, gdzie zmigrować serwis Gutka. Dla mnie to było oczywiste, bo ja pracuję tylko z Azurem i dzięki agencji, która obsługuje pana Gutka, trafiło to bezpośrednio do mnie, dlatego że mieliśmy już wypracowaną pewną historię z poprzednimi klientami. Tak? I tutaj to SLA da się powstrzymać po tym, jakie miał przeboje po prostu. U poprzedniego hostingodawcy musiał wybrać takiego, chciał wybrać takiego, u którego to SLA jest gwarantowane. Separacja usług, tak jak wspomniałem, ta baza MySQL-owa jest odseparowana od internetu, no i skalowalność, tak? Jeśli ja po analitykach, które są podpięte pod stronę, widzę, że w ciągu ostatnich 5 lat to wzrasta mniej więcej o 100% rocznie ten ruch na stronie głównie Kinamuranów. I rozchodziło się o to, żeby tak przygotować ten serwis, tą infrastrukturę, żeby za rok, kiedy to wzrośnie 100%, nie trzeba było tego migrować gdzie indziej, tylko po prostu dwoma kliknięciami zrobić tak, żeby dało się ten ruch przejąć na siebie. Migracja kosztowała, tak? Bo ja się tak utrzymuję i dostał właściciel serwisu fakturę za to i tak dalej, i kolejna faktura za rok byłaby już dodatkowym obciążeniem finansowym. W tym przypadku możemy się skalować co roku o kolejne 100%, kolejne 100% i to nie wywołuje żadnych kosztów, to są dosłownie dwa kliknięcia. Kolejny przykład. Ktoś kojarzy tą panią? Ja specjalnie takie zdjęcie z tyłu wybrałem, bo po prostu bardzo mi się podoba to zdjęcie. To jest zdjęcie ze strony głównej, więc to nie jest żadne tam prywatne. Ta pani to Justyna Steszkowska. Bezapelacyjnie najładniejszy, najbardziej utalentowany z moich klientów. Znaczy nie uwłaczając reszcie klientów, tak, żeby nie było. Przy czym jest to chyba jedyna kobieta, więc raczej nikt nie powinien się obrazić. Podobnie, 100% open source, 100% na Azurze. To jest w ogóle świetny przypadek. Tutaj nie będę się rozwodził, to jest dokładnie ta sama konfiguracja co poprzednio. Nie ma tutaj nic niezwykłego. Tak samo baza danych. Niesamowita historia. Mamy cloud service, web aplikacje i bazę danych. Tak jak było poprzednio. To jest po prostu strona internetowa. Na tej stronie internetowej jest muzyka, której możecie posłuchać, autorstwa pani Justyny. Ona jest serwowana z CDN-a, a nie bezpośrednio z serwerów. To oznacza, że jeśli w Warszawie sobie słuchacie albo w Polsce tej muzyki, to ona leci z warszawskiego węzła. Jeśli będziecie słuchać w Stanach Zjednoczonych, to będzie leciała ze Stanów Zjednoczonych. Sprawia to, że nie obciążamy niepotrzebnie serwera przy wysyłaniu danych multimedialnych. Okej, to jedno. Druga rzecz. Poprzedni serwer pani Justyny to była maszyna nieaktualizowana od 2003 roku, hostowana gdzieś w Wielkiej Brytanii. Nawet nie przypomnę sobie firmy, w której było zupełnie coś nieznanego. Notabene po migracji udało nam się tamten serwer ściągnąć atakiem w ciągu 5 sekund. Tak tylko mówię, że nieaktualizowanie przez 10 lat jest mało rozważne. Na tamtym serwerze było olbrzymie konto FTP, olbrzymie jak na takie rozwiązanie, to było około 50 GB danych. Zdjęcia, filmy, jakieś dokumenty prywatne, półprywatne Justyny i jej zespołu, głównie jej zespołu, chyba często korzystali z tego FTP-a. No i oczywiście było powiedziane, że te dane muszą trafić na serwer produkcyjny i tam musi być odpalony serwer FTP, bo oni chcą mieć dostęp. No więc my uprzejmie powiedzieliśmy, że nie. Po pierwsze, nie będzie FTP-a na serwerze produkcyjnym, bo ta usługa jest już martwa i zapominamy o niej, ona nie istnieje. Po drugie, nie pozwolimy pracownikom logować się na serwer produkcyjny i wrzucać tam fotki z komunii kuzyna. Po trzecie, nie będziemy niepotrzebnie obciążać wydatkami właścicielki serwisu, pani Justyny, bo transfer kosztuje, bo większa maszyna będzie potrzebna, żeby uciągnąć taki ruch i tak dalej, i tak dalej. No ale ona oczywiście chciała mieć dostęp do tych danych, więc uruchomiliśmy drugą maszynę wirtualną. Podpięliśmy tam dysk na dane, wrzuciliśmy te 50 giga jej danych, uruchomiliśmy tam FTP-a, po czym wyłączyliśmy tą maszynę. Zrobiliśmy serwis w Pythonie, dosłownie 2-3 godziny pracy, postawiliśmy to na websajcie darmowym na Azurze. Pracownik loguje się na tą stronkę, widzi wielki zielony przycisk włącz serwer. Klika, serwer się włącza, może się zalogować na FTP-a, po czym wchodzi na tą samą stronę i widzi wielki czerwony przycisk, wyłącz serwer. I może go wyłączyć i nie będzie obciążał kosztami. Oczywiście ani razu nie skorzystali z tej funkcjonalności, ale bardzo chcieli ją mieć, tak? Więc tak wyszliśmy naprzeciwko klienta. Ostatnią rzeczą, która jest moją ulubioną rzeczą na wszystkich serwerach linuxowych, które obsługuję, jest backup do storage bloba. Bezpośredni backup danych z serwerów linuxowych i baz danych z serwerów linuxowych do Azure Blob Storage. Nie trzeba administrować tym storage'em, nie trzeba niczego robić, po prostu automat robi backup i wpycha go do blobów. Jest szyfrowany GPG, czyli nie będzie mowy o tym, że wstrętny Microsoft odczytuje nasze dane i w ogóle nie wiadomo, co z nimi robi. Szyfrowany server side po naszej stronie. Druga rzecz, redundancja. W najtańszej opcji to są 3 repliki w obrębie jednego centrum danych, czyli nie muszę robić dodatkowej kopii zapasowej. Jeśli to dla mnie za mało, mogę wybrać droższą opcję i na przykład replikację w strefie. Nasza strefa to jest Europa, tak? 2 centra danych w Europie. Albo georeplikacja, 2 centra danych na świecie. Koszt to jest mniej więcej 2 euro za 100 GB, o ile mnie pamięć nie myli, w najtańszej opcji. Jeśli chcielibyście to hostować na własnych serwerach, zrobić do tego potrójną redundancję, no to chyba myślę, że nie ma szansy, żeby się zmieścić w 2 euro za 100 GB. Co udało się osiągnąć? 2 maszyny wirtualne, ruch wyjściowy na poziomie około 300 giga, tak jak poprzednio 99,9% SLA, separacja usług i ten cloud backup, wydajność na poziomie niecałych 3 sekund. Zwróćcie uwagę, jak ciężka jest strona główna. Justyny, to jest prawie 19 MB na stronę główną. Wszystkie zdjęcia są w szalenie dużej rozdzielczości, bo to był prykas. One mają się świetnie wyświetlać na każdym ekranie, głównie na Macach, które ma cały zespół u Justyny. Tak, tam są duże rozdzielczości, więc miało ładnie wyglądać nasz klient, nasz pan. W menu jest zaszyty filmik MP4, on też waży swoje. I stąd wyszło prawie 19 MB. Ona jest tego świadoma, to było jasno powiedziane. Otwieranie tej strony na przykład na telefonie za granicą w roamingu nie jest najlepszym pomysłem. Cloud backup wspomniałem. To wygląda tak, że możemy backupować nie tylko maszyny wirtualne, które są uruchomione w Azurze, tak jak przykłady dwa poprzednie, ale także serwery linuxowe, które macie gdziekolwiek na świecie. API azurowe pozwala na to, żeby ładować dane do blobów z dowolnego miejsca na świecie. To jest API restowe, są dostępne SDK dla wielu języków programowania. To narzędzie, z którego ja używam, to jest narzędzie Pythonowe, które jest w repozytoriach niemalże każdej dystrybucji linuxowej. Można z tego korzystać za darmo, nie ma żadnych licencji. I całość jest otwarta, dostępna na GitHubie. Kolejny przykład. Niestety nie mogę powiedzieć, co to jest, z tego względu, że produkt jest dopiero przygotowywany. W ciągu 2 miesięcy pojawi się na serwisie Indiegogo. Będzie, mam nadzieję, finansowany społecznościowo. Jest to API restowe, serwujące pewne dane. Jestem programistą. Podejrzewam, że większość z Was jest programistami i potrzebujecie pewnych danych. Zaufajcie mi, potrzebujecie ich, tak? Za 2 miesiące, jak się spotkamy, to już będziecie wiedzieli, o co dokładnie chodzi. I chcecie je pobrać z jakiejś usługi online'owej. Robicie wywołanie restowe po API i dostajecie te dane z powrotem w formacie JSON. Nic szalenie skomplikowanego. To, co było skomplikowane tutaj do osiągnięcia, to było to, że minimum, jaki klient chce osiągnąć, jakie chcieliśmy osiągnąć projektując to, to było 270 milionów zapytań miesięcznie do tego API. To jest absolutne minimum, jakie musi zostać osiągnięte. To jest około 100 requestów na sekundę. Jak to zrobić? Na pewno maszyny wirtualne z Linuxami, to bezapelacyjnie, bo taka jest charakterystyka tej aplikacji. To jest maszyna z Ubuntu na pokładzie. Aplikacja jest napisana w Pythonie, działa na serwerze aplikacji Junicorn, no i na web serwerze Nginx, który obsługuje po prostu to zapytanie do serwera. To działa w ten sposób, że jest freemium. Możecie z tego skorzystać za darmo i dostać pewną określoną małą porcję informacji. Jeśli jednak chcecie większą porcję informacji, musicie mieć konto premium. Serwis do zakupu konta premium jest odpalony na web appsach w Azurze i korzysta z płatności w Stripe, czyli one click buy. Generowany jest token, który jest zapisywany w table storage'u w Azurze i jest oznaczony na przykład jako active albo not active. Kiedy idzie zapytanie restowe do maszyny wirtualnej, jednej z, maszyna wirtualna sprawdza, czy konto premium, jeśli zostało użyte, jest aktywne. Sprawdza to w table storage'u. Table storage to jest bardzo prosta, nierelacyjna baza danych. To jest po prostu tabelka w Azurze, w której zapisujemy klucz wartość. Skalowalna, ale bardzo prosta, bardzo ograniczona w funkcjonalności. Jeśli konto premium jest aktywne, to maszyna wirtualna zwraca programiście to, o co zapytał. Wszystko jest za load balancerem, tak jak widać tutaj, w zależności od tego, jak duże mamy obciążenie w usłudze, tak dużo maszyn wirtualnych będzie włączanych. To jest pełen automat. Domyślnie włączone są dwie maszyny wirtualne, które pozwalają na osiągnięcie wydajności 270 milionów zapytań miesięcznie. Jeśli będzie potrzebne więcej, włączą się kolejne maszyny. Jeśli ruch spadnie, maszyny będą się wyłączały. Dwie zostaną zawsze. Dwie zostaną zawsze z dwóch powodów. Po pierwsze, 270 milionów zapytań, jak wspomniałem, to jest minimum, które musi zostać osiągnięte. Po drugie, maszyny wirtualne w Azurze pozwalają na połączenie w coś, co się nazywa availability set. Dwie maszyny, przynajmniej dwie maszyny spięte w availability set, pozwalają na osiągnięcie SLA na poziomie 99,95%. Po pierwsze. Po drugie, w momencie, jeśli w data center azurowym idzie update na maszynach fizycznych, nigdy nie poleci on jednocześnie na dwóch maszynach fizycznych, na których są maszyny wirtualne spięte w availability set. Nie ma opcji, że stracimy obie maszyny wirtualne, bo leci update w centrum danych. Kolejna rzecz, jeśli z jakiegoś powodu maszyna fizyczna umrze, może się spalić cokolwiek, tam jest sporo bebechów w środku i po prostu może nastąpić awaria fizyczna. Oczywiście maszyny wirtualne w Azurze są automatycznie odbudowywane po takiej awarii, no ale trwa to na pewno jakiś okres czasu, tak? To jest kilka minut, zanim maszyna wystartuje. Maszyny są wirtualne w availability secie, są na oddzielnych maszynach fizycznych, nie mają wspólnego single point of failure, nie mają tego samego zasilania, tego samego chłodzenia, tego samego przyłącza i nie są w tej samej maszynie fizycznej. Więc jeśli jedna pójdzie z dymem, to zawsze będziemy mieli drugą. Pozostałe także są wpięte w availability set, więc są niezależne od siebie i zawsze będziemy mieli pewność, że będą działać. Najciekawszym elementem, moim zdaniem, tej całej układanki jest Application Insights. Dane, które serwujemy w tej usłudze, mają pewną jakość. Współczynnik, który pokazuje, czy one są na pewno takie, jak odbiorca by chciał je mieć. Współczynnik ten występuje jako zmienna w kodzie Pythona. To nie jest jakiś współczynnik, który możemy zewnętrznie określić, tylko my jako twórcy aplikacji wiemy, czy te dane na pewno są odpowiednio wartościowe, żebyśmy mogli utrzymać jakość tej usługi. Application Insights, nazwijmy to jako telemetria aplikacji, pozwala nam na monitorowanie wartości zmiennych w trakcie działania aplikacji. Podpinamy funkcję Application Insights pod funkcję w kodzie działającym, i w panelu Azura po prostu widzimy wykresy albo informacje liczbowe, na jakim poziomie, jaką wartość ma tam zmienna w funkcji czasu. czy jest na odpowiednim poziomie, który nas satysfakcjonuje. To jest niesamowita rzecz. Tam, gdzie pojawia się potrzeba monitorowania funkcji w kodzie, nie aplikacji czy serwera, czy on jest włączony, czy wyłączony, ile ma zużytego RAMu i tak dalej. Mnie interesuje wartość funkcji w kodzie. Oczywiście to ma też milion innych możliwości. Application Insights, my korzystamy tylko z tej jednej. Wiemy, że aplikacja działa i wiemy, na jakim poziomie daje nam jakość. Cztery maszyny wirtualne, czyli 2 plus 2, 100 requestów na sekundę. 270 milionów requestów na miesiąc, prawie 100% SLA, bez 500. Usługa jest stateless. Jeśli tracimy którąkolwiek z maszyn w tej usłudze, dla użytkownika kompletnie nic się nie dzieje. Jeśli dokładamy kolejną, po prostu kolejne zapytania trafiają może na inną maszynę. Jeśli odejmujemy maszynę, użytkownik tego nie widzi, nie jest do tego przywiązany, na żadnej maszynie nic się nie zapisuje. Nic się nie zapisuje w żadnych bazach danych. Kompletny stateless, czyli użytkownik coś dostaje i znika. Nie jest dla nas żadnym obciążeniem, na przykład w sensie jakiegoś konta użytkownika itd., itd. Autoscaling, tak jak wspomniałem, całość kosztuje nas około 600 euro miesięcznie. Wykonanie tej samej infrastruktury u dowolnego dostawcy serwerów dedykowanych, nie mówiąc o kolokacji, to by było przynajmniej 3 razy tyle. Żeby osiągnąć taką niezawodność i taką skalowalność. Dlaczego o tym mówię? Jeśli bym powiedział, że Azure z wirtualnymi maszynami nadaje się do każdego rozwiązania, nawet najmniejszego jak blok o kotach, to musiałbym Was okłamać. Bo kalkulator nie kłamie, portfel też nie kłamie. Ale jeśli przekraczamy pewną granicę i mamy określone wymagania, określoną architekturę aplikacji i tak dalej, to Azure daje olbrzymie oszczędności. Szczególnie tam, gdzie pojawia się autoskalowanie, tam, gdzie pojawia się płatność za pewne dane wchodzące, wychodzące, CDN-y i tak dalej. Jeśli się to podliczy, szczególnie w skali roku, to zaczyna to wyglądać zupełnie inaczej. Czy są jakieś pytania? Więc tak, w tym rozwiązaniu są to A2, przy czym jeśli korzystamy z autoskalowania, maszyny muszą mieć identyczny rozmiar. To jest problem. Fajnie by było, gdyby można było odpalić dwie A2, a do tego podpiąć jakieś, nie wiem, G1, tak? Ale niestety jeśli autoskalujemy, to nie jest to wykonalne. Robiliśmy testy od A1 do A10, o ile dobrze pamiętam. Co ciekawe, na niektórych silniejszych maszynach aplikacja działała gorzej wydajnościowo niż na dwóch A2-kach. Z czego to wynika? Nie wnikaliśmy jakoś specjalnie, bo chcemy jak najszybciej wypuścić z programistami ten projekt na rynek i osiągnęliśmy te 270 milionów. Prawdopodobnie wynika to z charakterystyki Pythona. Być może z jakiejś charakterystyki wielowątkowości aplikacji. Ale nie wnikamy w to jakoś specjalnie. W przypadku poprzednich realizacji serwer MySQL-owy w przypadku, tutaj to jest WordPress. I w przypadku Gutka i w przypadku Steczkowskiej to jest WordPress. Bazy danych MySQL-owe w WordPressie nie są bardzo obciążone. Z reguły to jest maszyna A1. Nie korzystamy z A0, w ogóle zapomnijcie o tym, one nie istnieją, tak? To one są do celów pokazowych, na konferencji można pokazać, jak fajnie się odpala maszynę. A1 to jest minimum. Web aplikacja, dwa wątki przynajmniej, więc to będzie A2 z reguły. W przypadku Gutka, w zależności od optymalizacji, na początku była to A4, później po optymalizacji web serwerów to jest A2. Tam jest system rezerwacji miejsc, jest dosyć specyficznie napisany, że tak powiem. Zostało mi 5 minut, to opowiem jeszcze o jednym przypadku, nie sądziłem, że się uwinę z górką. Kolorowe boiska.pl. Śnieżka, taka firma od farb, kojarzycie? Mają akcję CSR-ową co roku, można głosować na wiejskie szkoły i kto zdobędzie najwięcej głosów, ten będzie miał wyremontowane boisko. O, po prostu Śnieżka sobie wymyśliła taki serwis. Mieli serwis oparty do tego, do głosowań na WordPressie, który był tragicznie napisany. Po prostu tragicznie. Były błędy w kodzie i tak dalej. To trzeba było po prostu zaakceptować. Przypadkowo te błędy w kodzie sprawiły, że w ciągu godziny, jak przychodził ten czas głosowania, to jest jeden miesiąc w roku, pozostałe 11 miesięcy strona jest praktycznie martwa, szło zaledwie 1 000 000 zapytań na godzinę do bazy danych. Tak, dobrze napisany kodzik, w sumie plugin tylko do WordPressa. No i był problem, tak, bo byli hostowani u hostera, który miał hosting No Limit za 150 zł miesięcznie, czy 190, ale No Limit oznacza 200 tysięcy zapytań na godzinę do bazy danych. No więc podnieśli ten limit, No Limit, tak? No, z racji tego, że to fajny klient, Śnieżka i tak dalej, zapłacili 3 razy tyle i No Limit to już było 800 tysięcy zapytań do bazy danych. Taki No Limit. No i ten No Limit też nie wystarczył, bo był 1 000 000. Ostatnio, jak o tym opowiadałem tak trochę szerzej i zasugerowałem, co to był za hoster, to mnie chcieli do sądu podać. Więc dostali informację, bardzo niegrzeczną przez telefon, że muszą się bardzo szybko wynieść, tu podstawcie sobie wulgarne słowo, w ciągu 24 godzin. No i zadzwonili do mnie. I uruchomiliśmy to na Azurze, 8 godzin plus 8 godzin testy, to było 16 godzin. I wszystko działa tak, że teraz czas ładowania jest poniżej 3 sekund, wszystko pięknie działa. 3 maszyny w ciągu tego miesiąca głosowania, 1 maszyna przez pozostałe 11 miesięcy. Oszczędność rzędu 300% w skali roku, tak? Tylko że ta skala roku to jest ten jeden miesiąc plus 11 pozostałych, tak? Czyli jakbyśmy liczyli jeden miesiąc, na przykład ten styczeń, luty, marzec, to by się okazało, że płacimy bardzo dużo za tą jedną maszynę wirtualną w porównaniu do hostingu za 100 zł, ale jeśli popatrzymy na całe 12 miesięcy, podliczymy i podzielimy na 12, to się okaże, że oszczędzamy kilkaset procent. Dlatego wszystko zależy od tego, jak patrzymy. Czy jeszcze jakieś pytania? 3 minuty i 8 sekund?
Nie.
Okej. Okay. To poczekaj, bo jeszcze muszę podziękować.
Dobrze.
Dziękuję.